Dobry Państwu, Krzysztof Jankowski, program realizuje tutaj w Poznaniu, w studiu Krzysztofa Komedy, ja nazywam się Piotr Świątkowski. Mija 75. rocznica wielkiej ucieczki z żagańskiego stalagu Luft 3. Prochy uciekinierów spoczywają na cmentarzu wspólnoty brytyjskiej na Cytadeli w Poznaniu, dlatego ta historia jest dla nas tak bliska i tak ważna. Radiu Poznań. Razem z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i konsulem honorowym Wielkiej Brytanii w Poznaniu panem Włodzimierzem Walkowiakiem postanowiliśmy przypomnieć tę tragiczną historię. Naszymi gośćmi tutaj w Poznaniu w studiu Krzysztofa Komedy są atasze obrony ambasady brytyjskiej w Warszawie pułkownik Dominik Morgan. Dzień dobry. Pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Adam Kaczmarek. Witam pana. I konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu Włodzimierz Walkowiak również. Witam. Cieszę się, że państwo przebiliście się przez korki. Nie wiem, co dzisiaj w Poznaniu się dzieje, ale jakiś komunikacyjny armagedon. I witam publiczność zgromadzoną tutaj w studiu. Cieszę się, że państwo dotarliście. Jest piątek po południu, a wy zechcieliście wziąć udział w audycji historycznej. To się ceni. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie Marta Szczesiak-Ślusarek z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i pan dyrektor, doktor habilitowany Rafał Reczek, również z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy za współzorganizowanie przystanku Historia w Radiu Poznań, ponieważ to spotkanie właśnie jest z cyklu przystanków Historia, które od jakiegoś czasu realizujemy w Radiu Poznań. Z naszymi gośćmi tu w Poznaniu będzie rozmawiał poznański historyk i dziennikarz Radia Poznań Jarosław Burchardt, ale zanim, Jarku, tobie oddam głos, to oddam głos Radiu Zachód. Redaktor Kamil Chybki jest w tej chwili z dyrektorem Muzeum Obozów Jenieckich w Żaniu, panem dyrektorem Markiem Łazarzem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
Dzień dobry.
Gdzie jesteście, panowie?
Muzeum Obozów Jenieckich to właśnie ta instytucja, która na co dzień dba o to, by pamięć między innymi o wielkiej ucieczce nie zaginęła. My właśnie wybraliśmy się do jednej z największych atrakcji tego muzeum, a to jest zrekonstruowany kilka lat temu barak, odwzorowany dokładnie tak, jak on wyglądał w czasie II wojny światowej, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak to codzienne obozowe życie wyglądało. W zbiorach muzeum jest wiele przedmiotów, takich jak między innymi mundury, przedmioty wykorzystywane przez jeńców na co dzień, ich rzeczy osobiste. Więc pytanie, jak to codzienne życie w tym obozie wyglądało?
To życie w obozie przede wszystkim wyglądało tak samo, codziennie tak samo. Kiedyś spotkałem się z taką opinią, którą zresztą usłyszałem od jednego z jeńców. Największym wrogiem w obozie oprócz głodu, chłodu była nuda. Oficerowie w obozach jenieckich nie byli zmuszani do pracy. Ich zadaniem było siedzieć w obozie i czekać do końca wojny. Stąd też niewiele było do roboty. Ci ludzie musieli sobie tutaj zorganizować życie na nowo, musieli się zaadaptować do nowych warunków. Stąd też wszelkiego rodzaju aktywność, która pozwalała im przetrwać, przeżyć warunki obozowe. I to jest aktywność edukacyjna. Ludzie czytali na potęgę książki. W każdym sektorze, w każdym baraku znajdowała się biblioteka, bardzo dobrze wyposażona przez YMCA, czyli przez Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, czy też przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ta pomoc docierała do obozów. Stąd też sprzęt sportowy, książki, materiały dydaktyczne, to wszystko docierało do obozów jenieckich, żeby ci ludzie mogli w jakiś sposób to życie prowadzić normalnie.
Jesteśmy właśnie w zrekonstruowanej izbie mieszkalnej tego baraku. 20 kilka metrów kwadratowych, 6 miejsc dla jeńców, prycze, proste drewniane stołki, taborety, no i piec. Piec, za którym ukrywało się właśnie serce wielkiej ucieczki, wejście do podziemnego tunelu. Skąd pomysł na ucieczkę właśnie tą drogą? W obozie znajdują się jeńcy wojenni, oficerowie sił powietrznych wojsk alianckich, elita. No to chyba możemy powiedzieć, że konspiracja tutaj prędzej czy później musiała się rozpocząć, prędzej czy później musiał pojawić się pomysł uciekamy.
W każdym obozie istniała organizacja ucieczkowa, którą zarządzał najstarszy stopniem oficer w obozie, bo ucieczka jest obowiązkiem każdego żołnierza, szeregowego, podoficera, oficera. Zgodnie z konwencją genewską karą za ucieczkę było 14 dni aresztu. To nie była jakaś strasznie brutalna kara. I ta kara nie odstraszała, nie zniechęcała do ucieczek. Ale proszę pamiętać też jedną rzecz. Każda ucieczka, oczywiście no, docelowo każdy z nich marzył o tym, że uda mu się wydostać z Niemiec. Tak naprawdę każda ucieczka była akcją wojskową. Operacją wojskową, której celem było no, spowodowanie zamieszania, chaosu na tyłach wroga. I teraz pytanie, dlaczego uciekali? No właśnie dlatego, bo to był ich obowiązek, bo musieli... Organizacja planu ucieczkowego jest też formą walki właśnie z tą bezczynnością i z nudą. A więc to już nie jest ważne, czy ta ucieczka nam się uda, czy nie. Ważne jest, że mamy plan, realizujemy go i mamy zajętą czymś głowę i ręce. A dlaczego uciekali akurat pod piecem, bo to pytanie pojawiło się na samym początku. Obóz w Żeganiu był z założenia obozem antyucieczkowym. A więc zastosowano w nim szereg zabezpieczeń, takiej prewencji antyucieczkowej, jak między innymi podwójne rzędy drutów kolczastych czy mikrofony podziemne, sejsmografy zakopane pod ogrodzeniem, które miały wychwytywać podziemną aktywność jeńców i między innymi to, że baraki drewniane były zbudowane w ten sposób, że pod podłogą baraków znajdowała się pusta przestrzeń, a więc baraki stały na takich ceglano-betonowych fundamentach. I tak naprawdę nie było łatwo kopać tunel pod barakiem, ponieważ ta przestrzeń pod barakiem była codziennie patrolowana przez wartowników. Stąd też pomysł, żeby wykorzystać właśnie te fundamenty, te ceglane betonowe słupy, które tutaj stały pod barakiem. To było w ten sposób skonstruowane. Zresztą jesteśmy właśnie w typowej izbie jenieckiej. Cała podłoga jest drewniana, natomiast w narożniku tego pomieszczenia jest taki betonowy właśnie ceglany fragment, na którym stał piec. Ten fragment został wykorzystany do ucieczki, to znaczy jeńcy przebili się najpierw przez ten betonowo-ceglany fundament, po czym dopiero kopali w ziemi. Co było stosunkowo łatwe, ponieważ ten grunt tutaj w Żeganiu jest piaszczysty, charakterystyczny, więc to samo kopanie może jest na początku łatwe, ono oczywiście rodzi szereg niebezpieczeństw, bo ten piach jest nieobliczalny, ten piach ciągle się obsypuje, więc tę całą konstrukcję dodatkowo trzeba wzmacniać i zabezpieczać drewnem, deskami. Do tego z kolei wykorzystywano deski wyciągane z prycz. Te deski podtrzymujące materace w łóżkach. I to też jest odpowiedź na pytanie o rozmiary tunelu. Rozmiar tunelu to dokładnie rozmiar pryczy, czyli szerokość pryczy, czyli to jest w granicach 1 metra szerokości.
Najpierw wwiercili się około 9 metrów w ziemię, a potem ponad 100-metrowa trasa wiodąca do najbliższych drzew, ponieważ no, dzisiejsze muzeum znajduje się praktycznie w tym miejscu, w którym stał obóz, na skraju lasu. Ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne, jak radzili sobie właśnie z wydobyciem tego piachu z tunelu, jak radzili sobie z dostępem powietrza, które jest niezbędne pod ziemią.
No o ile samo kopanie nie było, Boże, uciążliwe, narzędzia do kopania były wykonane z puszek po konserwach, to akurat była najprostsza część, najłatwiejsza część zadania. Trzeba sobie uświadomić, że z 3 tuneli, które przygotowywano w ramach wielkiej ucieczki, te 3 tunele wygenerowały tony piasku, tony urobku, które trzeba było w jakiś sposób schować, ukryć przed wartownikami i to było jedno z najpoważniejszych wyzwań w trakcie całej tej operacji. A więc w specjalnie uszytych workach, pochowanych w spodniach pod płaszczami, wyspecjalizowana grupa jeńców roznosiła ten piach po terenie całego obozu. Ukrywali go wszędzie, gdzie można było, na boisku sportowym. Specjalne baraki, wokół baraków przygotowano specjalne ogródki działkowe, gdzie oczywiście tutaj nic nie rosło, ale był powód, żeby te ziemię mieszać motykami, gdzieś tutaj rozdrabniać. I to są tony, to jest kilkadziesiąt ton piasku, które w ciągu roku, bo tyle mniej więcej trwało przygotowanie całego tunelu Hary, tego głównego, którym uciekli, tony piasku, które należało rozrzucić. Tunel był bardzo długi, ponad 110 metrów długości. Tam brakowało powietrza. Tunel na początku był oświetlany lampami prymitywnymi oliwnymi, które nie dość, że dymiły, to jeszcze dodatkowo zabierały tlen. Była konieczność sporządzenia, wybudowania jakiegokolwiek prymitywnego systemu powietrznego, który by dostarczał świeży tlen do tunelu. Wykorzystano ponownie puszki po pustym mleku w proszku. Puste puszki po mleku w proszku, z których budowano przewody powietrzne. Na początku tunelu znajdowała się specjalna pompa, którą tłoczono świeże powietrze do tunelu, żeby tam się nie podusili.
Zanim wartownicy spostrzegli się, że trwa ucieczka, 76 jeńców wydostaje się na zewnątrz. No, niestety historia tutaj, ta sensacyjna, chwalebna ucieczka za chwilę się kończy, ponieważ zdecydowana większość z nich, 73, zostaje złapanych dość szybko. Tylko trzech oficerów może mówić tak naprawdę, że ta ucieczka im się udała.
W sumie zgodnie z ich przypuszczeniami tego się spodziewali. Oni wiedzieli, że zostaną prędzej czy później złapani. Rzeczywiście 73 zostało schwytanych w przeciągu tygodnia w wyniku ogromnej, ogólnokrajowej obławy, którą zarządzono na terenie Niemiec. I to był właśnie ten cel ucieczki. To było wygenerowanie właśnie potężnego chaosu, zamieszania na tyłach wroga. I to zadziałało. No, jednej rzeczy nikt nie przewidział tego, że ucieczka wywoła furię w Berlinie, że sam Hitler podejmie decyzję tragiczną w skutkach, decyzję o zastrzeleniu 50 uczestników. Hitler początkowo chciał wszystkich ich rozstrzelać. Tutaj ciągle ta historia nie jest dla nas jasna, ponieważ instrukcja Hitlera, tak zwany Sagenbefehl, czyli rozkaz żagański, w rzeczywistości w formie pisemnej się nie zachował. Odtworzono śladowo jego brzmienie na podstawie zeznań świadków po wojnie i ta instrukcja miała brzmieć, żeby rozstrzelać ponad połowę uciekinierów. Jeszcze jedna z teorii mówiła o rozstrzelaniu 50% uciekinierów, przy czym zamiast 50% rozstrzelano 50. To jest historia, przypuszczam, że już do końca nie znajdziemy pewnej odpowiedzi na te pytania. Natomiast rzeczywiście 50 oficerów, w tym 6 polskich oficerów, lotników, zostało rozstrzelanych w różnych miejscach, generalnie Dolnego Śląska, bo oni zostali schwytani przede wszystkim tutaj na terenie Dolnego Śląska, okolice Bolesławca, Legnicy, Jeleniej Góry, Wrocławia.
Jest też polski wątek w wielkiej ucieczce. Wśród 76 uciekinierów mamy 6 Polaków.
6 Polaków zdążyło wydostać się z tunelu. Na nieszczęście oni akurat znaleźli się na tej liście 50 rozstrzelanych, ale udział Polaków w przygotowaniu całej operacji jest o wiele większy. W kolejce do ucieczki, przypominam, że ucieczka była planowana dla 200 osób, tych Polaków, tych polskich oficerów było więcej. No, na ich szczęście nie zdążyli wejść do tunelu i być może w ten sposób ocalili życie. Ale należy powiedzieć, że tutaj Polacy mieli szczególny wkład w projektowanie właśnie tych szturnych, takich zamaskowanych wejść do tuneli, tych klap, które udawały podłogę fundamentu. To budowali nasi lotnicy i tutaj ukłon w ich kierunku, bo rzeczywiście zrobili świetną robotę. Tunele były kontrolowane wielokrotnie przez wartowników i nie były odnalezione. Także tutaj nasi lotnicy mieli też ten wkład w całą operację.
Historia wielkiej ucieczki znana w powszechnej świadomości przede wszystkim dzięki hollywoodzkiej produkcji, ale od wielu, wielu lat to właśnie Muzeum w Żaganiu codziennie dba o to, by ta historia także nie zaginęła, nie została zapomniana i każdego dnia tutaj właśnie odwiedzając muzeum można poczuć atmosferę nieco tamtych dni, zobaczyć jak to wyglądało właśnie dzięki największym atrakcjom tej placówki, czyli rekonstrukcji baraku, w którym znajdują się odtworzone ze 100% dokładnością izby mieszkalnej, a także dzięki kilkudziesięciometrowej replice tunelu ucieczkowego, tunelu Hary. To wszystko, tak jak powiedziałem, można zobaczyć na co dzień w muzeum, a także każdego roku pod koniec marca, gdy organizowane są uroczystości rocznicowe wielkiej ucieczki. Dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marek Łazarz, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję, a z dyrektorem muzeum rozmawiał redaktor Kamil Chybki z Radia Zachód. Przenosimy się z Żagania do Poznania, jesteśmy w studiu imienia Krzysztofa Komedy i zapraszam teraz Jarosława Burcharda, naszego dziennikarza i historyka, który porozmawia z pierwszym gościem naszej audycji.
Dzień dobry Państwu. Moim pierwszym gościem jest atasze obrony ambasady brytyjskiej w Warszawie, pułkownik Dominic Morgan. May I introduce you, Mr. Colonel, and maybe you introduce yourself and say any words about you as a official representative of the British Commonwealth in Poland.
So I am Colonel Dominic Morgan. I am the defence attaché for Great Britain in Poland. I've been in appointment in post for 12 months now, and my role here is to promote defence engagement, as we call it in the British military. Defence engagement is perhaps a slightly difficult phrase. I would perhaps make it slightly easier by calling it defence diplomacy. And defence diplomacy in Poland is unique. Defence diplomacy in every country is different. So the challenges, the rewards I have in Poland are different to my colleagues in Africa or South America or Asia. The roles are different in each country, and they change depending on the relationship that the UK has with the host country.
May I translate in Polish for our students? Pan pułkownik Dominic Morgan reprezentuje Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii w czasie swojej misji w Polsce, około 12-miesięcznej, reprezentuje nie tylko interesy brytyjskich sił zbrojnych, ale także interesy korony brytyjskiej. I celem misji oficerów, takich jak pan Dominic Morgan, jest reprezentowanie głównie sił zbrojnych oraz dyplomacji brytyjskiej, wszystkiego tego, co tyczy się sił zbrojnych. Another question. You represent not only the especially military diplomacy, but you are responsible for preserve the British heritage in the Polish area. Means to commemorate all the history which touched with the First and Second World War. You know that in Polish area we have some cemeteries. The graves of the British soldiers from First World War and from the Second World War, but stay in the Second World War. You know that we will celebrate the 75th anniversary, the Great Escape. We talk about the pilots, but these pilots belong to not only to the Royal Air Force, but generally to the Air Force, which have a principal target, bombarded Germans. And you know the history from World War II, that chief of British Bomber Comets, Arthur Harris, decide, put this risk and put the life of the pilots from bombarded German. Have he rights to do it? That's the question for all as a military.
So if I can just understand the question, the direction that Harris gave to his Air Force to put their lives at risk to undertake bombing missions in Germany, is that
yes, correct? The left. Yeah. Sorry.
So this is a question I think which has to be put into the context of the point in time that the orders were issued. I think that the worst thing that modern generations can do is to apply their principles of today and try and use them as a template for decisions that were made 75-80 years ago. So decisions were made on the best knowledge and the best assessments of senior officers politicians during the Second World War on the knowledge they had at the time, not on the knowledge that we necessarily have at this time.
And the lost. We talk about the lost, the planes, and the lost the lives. But the pilots which was survive during this targets, they were caught by the Germans.
Mm-hmm.
And the principle for them, just we talk, because Mr. Chief of this museum said, the principal target for the British, and not only British pilots, Polish pilots, United States pilots, was to organize the escape. Do you agree that in the prison time, is the same role for the pilots, soldiers, and the British Commonwealth? They have the same order now?
So the training
to escape.
So the training that is given now for there is, if I could say that there is very very advanced training for those service personnel who may be at danger of being captured by the enemy, and it is a far more complex situation, I think, than was necessarily faced by their forebears during the Second World War. I think during the Second World War that, by and large, the protagonists accepted and respected the Geneva Convention. I think that there was an acceptance that it was the duty of Allied airmen to escape, to return, to rejoin their comrades, to continue the fight against tyranny.
I tried to translate in Polish. Pytałem pana pułkownika o dwie kwestie. Pierwszą, która dotyczyła słynnego rozkazu marszałka Harrisa, tak zwanego bomber Harrisa, który był dowódcą brytyjskich sił bombowych w czasie II wojny światowej i podjął ten słynny rozkaz, wybombardować Niemcy z wojny. I zapytałem pana pułkownika, czy warto było poświęcić dziesiątki, jak nie setki istnień ludzkich, pilotów Królewskich Sił Powietrznych, wśród których byli także Polacy, w akcjach nad Niemcami. Bo często pytamy, skąd się wzięli jeńcy alianccy w żaganiu wtedy na terytorium Niemiec. Byli to ci, którzy mieli szczęście przeżyć zestrzelenie, skok ze spadochronem, no i znaleźli się w niewoli. Pan pułkownik odpowiedział, to była ich misja. Marszałek Harris skonstruował ten plan tak i zgodnie tutaj pan pułkownik odpowiedział, że był to jeden z wariantów prowadzenia wojny. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że działanie sił powietrznych będzie miał tak ogromny wpływ na przebieg działań wojennych. I kolejne pytanie, które panu pułkownikowi postawiłem, jak dzisiaj zachowałby się żołnierz brytyjski w niewoli? Zachowałby się dokładnie tak samo. Czyli misją oficera szeregowego czy podoficera jest postępować zgodnie z konwencją genewską, która obowiązuje do dzisiaj, i żołnierz w niewoli ma obowiązek uciekać, jak tylko jest to możliwe. A ci, którzy go pilnują, mają obowiązek go strzec, ale nie zabić. And the last question for you. You will be here tomorrow to Zagan, yes? Your trip to this prisoner camp. What is your opinion and your mind about preserve them the memory of this Polish of this prisoners of war now in Poland?
So the importance of preserving,
yeah,
yes. So
for the young generation, especially.
Exactly. I have a good understanding, I would say, of Second World War history. I think that my understanding comes from being of an age that was closer to the Second World War than maybe a lot of the youngsters today. I was party to conversations with people who'd been in the Second World War. But I'm aware that I'm somewhat not unique, but I am of an age that is not reflected generally now in that sort of understanding. So my view is that we need to do everything to maintain the understanding and to maintain the connection between between the future generations and what has gone before. Because I think that we are all products of our history, and if we don't know our history, then it is very difficult to understand where we should be heading in future.
Thanks very much for speaking. Thank you very much for attention now in our studio. And maybe I will ask now our Poznań history, Mr. Adam Kaczmarek. Poproszę pana Adama Kaczmarka. Thanks
Thank
very
you.
Much.
Thank you.
Dokończę jeszcze, że pan pułkownik na zadane pytanie, jak powinniśmy zachować się obecnie, wspomniał o tym, żeby zachować pamięć o tym, co się wydarzyło i nie dopuścić do wydarzeń, które mogłyby przypomnieć tą wielką ucieczkę. Mówimy, zachowujmy przeszłość o wydarzeniach. Natomiast pana Adama chciałem zapytać, jak za granicą na razie dba się o groby Polaków, czy w ten sam sposób, jak my dbamy o groby Brytyjczyków, wspólnoty brytyjskiej, amerykańskiej w Polsce, czy tak samo za granicą rządy państw Unii Europejskiej, czy też nie dbają o naszych poległych?
Nasza opieka nad grobami wojennymi w kraju i za granicą zorganizowana jest jednak inaczej i odpowiedzialność za opiekę nad tymi grobami nie jest, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, w jednym ręku skupiona. Jest u nas trochę rozproszona pomiędzy różne instytucje, czyli opieka nad grobami w kraju, to wojewodowie odpowiedzialni za groby wojenne w swoim regionie, a groby polskie, groby za granicą, no tutaj wcześniej była to Rada Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, która wspólnie z konsulami opiekowała się tymi miejscami, ale także we współpracy z tymi państwami, na których te groby się znajdują, tak polskie groby na przykład we Włoszech. Teraz tutaj to zadanie jest także i po stronie IPN-u, ale także po stronie Ministerstwa Kultury. Nie jest tutaj to może takie oczywiste i trochę może i szkoda, że to jest to rozproszone.
Ja może dlaczego zadałem to pytanie? Ponieważ wspomniany obóz w Żaganiu został rozbudowany, czy powstał głównie z inicjatywy miejscowości, ludzi, którzy tam są. Nie wiem, czy zależało tak bardzo władzom centralnym na tym, żeby to muzeum odbudować. W ogóle ta ucieczka, którą celebrujemy w tym roku, ta 75, sprawia, żeby zwrócić uwagę może na kwestię, czy tak samo traktujemy groby obcych tutaj, jak będę drążył temat, rządy obcych państw traktują naszych poległych w działaniach wojennych. I czy mam taką wiedzę, że może w jakimś państwie, nie mówię o Wielkiej Brytanii, chociaż tam znajdują się groby polskich pilotów z czasów ostatniej wojny, ale na terytorium, czy też Włoszech, wspomniane działania drugiego korpusu Francji, czy wspólnoty niezwiązane z może z rządem centralnym tak dobrze dbają o naszych poległych i pamiętają o nich?
Trudno mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo ja takiej wiedzy nie mam tutaj, jak to się odbywa, jeśli poza jak gdyby instytucjonalnie są pojedyncze takie może sygnały, ale jak to w skali takiej powiedzmy większej wygląda.
To zostańmy w kraju, nie chciałbym pana tutaj w kłopot wprowadzać, ale zostańmy panie Adamie w kraju. Czy poza Żaganiem istnieje udokumentowana próba ucieczki dużej grupy jeńców alianckich z jakiegoś obozu jenieckiego i takie same działania Niemców polegające na represjach względem takiej grupy? Czy mamy w Polsce takie miejsca?
Z Poznania była ucieczka, chyba z portu 8, tam z obozu jenieckiego, ucieczka poniekąd do momentu ujęcia daleko od Polski udana. Represje to dotknęły akurat Polaków, którzy pomogli w tej ucieczce.
Chciałem zapytać właśnie tutaj, drążąc temat jeńców alianckich, oprócz obozów w Żaganiu, czy istniał jeszcze jakiś obóz podobny, duży, w którym znajdowali się jeńcy angielscy specjalnej troski? czy takie obozy na ziemiach polskich i niemieckich znajdowały się?
Nie są takich obozów tutaj.
To wracając do tematu ochrony grobów i poległych alianckich żołnierzy. Na Cytadeli, wiemy, znajduje się właśnie mogiła związana z ucieczką z żagania. Zostali tam pochowani ci, których połapano na powiedzmy teraz ziemiach polskich i rozstrzelano. Ilu ich konkretnie znajduje się na Cytadeli? Bo o różnych cyfrach słyszeliśmy.
Czy nie tylko na ziemiach polskich oni zostali ujęci, bo oni zostali ujęci, rozstrzelani także daleko, w okolicach kolonii na przykład, czyli no, w głębi Niemiec, czy na terenie Alzacji, ale ich ciała po egzekucjach, po tym właściwie to nie były egzekucje, to były zwyczajne zbrodnie, morderstwa, po prostu strzelanie gdzieś tam w plecy, w tył głowy znienacka. Zostały zgodnie no, z tymi wytycznymi spalone w sąsiednich krematoriach. No, to były krematoria, normalnie miejskie, cmentarne krematoria, które w Polsce jeszcze nie były, ale w Niemczech czy tam w Czechach już sobie takie krematoria funkcjonowały, ale albo na przykład w krematorium obozowym, jeśli taki gdzieś był w pobliżu, jak na przykład obóz koncentracyjny Struthof, gdzie też tam zostały te zwłoki jeńców spalone i one zostały następnie w urnach dostarczone do obozu w Żaganiu i tam w jednym miejscu zostały złożone, być może miały odstraszać też chętnych w ten sposób od ucieczki. Po wojnie w 1948 roku w ramach prowadzonej na terenie całej Polski przez stronę brytyjską komasacji grobów wojennych te groby, te urny trafiły do Poznania, ale nie wszystkie, wbrew temu, co różne cuda w Wikipediach można przeczytać, ponieważ oficjalnie w Poznaniu znajdują się prochy 48 osób. Jeden z uciekinierów, to znajduje się jego urna w Berlinie i jest pod opieką Komisji Brytyjskiej do spraw grobów wojennych. A drugi, Norweg, został ekshumowany i przewieziony, zostały jego prochy w rodzinne strony. Nie za bardzo wiemy w tej chwili, jak te decyzje zapadały niestety. Także w Poznaniu mamy oficjalnie pochowanych, właściwie można powiedzieć, że to jest taka jakby mogiła zbiorowa, ale oni są upamiętnieni indywidualnymi tablicami 48 uczestników Wielkiej Ucieczki, w tym oczywiście 6 Polaków, Czech, Litwin, Belg, Francuz, Norweg, Czech.
Zapytałbym, panie Adamie, jeszcze o jedną rzecz. O to, czy ta zbrodnia ma swój finał sądowy? Czy orientuje się pan, czy po wojnie dociekano, bo była to zbrodnia?
Tak, no Brytyjczycy podjęli bardzo intensywne, kilkuletnie śledztwa nawet prowadzone we współpracy. No, tam były delegacje też wysyłane nawet do Związku Radzieckiego. Ujęto, teraz nie pamiętam, kilkadziesiąt osób zostało zidentyfikowanych jako osoby, które brały udział w tej zbrodni. Na 14 wydano wyrok śmierci, wykonano go chyba na 13, czy na 13 albo na 12 wykonano. Chyba na 14 wydano wyrok śmierci i na jedna osoba dostała później inny wyrok. Także nazwiska tych wszystkich osób odpowiedzialnych za te zbrodnie na różnych szczeblach były poszukiwane i ustalane z wielką, można powiedzieć, zawziętością nawet.
Czyli reasumując, ta zbrodnia ma swój finał sądowy i
no akurat część... ta ma, tak.
Ta ma, czyli akurat tu w tym przypadku udało się złapać, osądzić.
Ale nie wszyscy tam oczywiście zostali osądzeni, nie wszystkie okoliczności też zostały wyjaśnione co do miejsca śmierci na przykład niektórych jeńców, to nie są tam, nie udało się w tym śledztwie też tego ostatecznie określić.
Czy nadal prowadzone śledztwo w tej sprawie, czy Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się tą sprawą?
Żagania?
Tak, żagania.
Nie, w tej chwili nie wiemy, ale chyba nie. Ale to by, jeśli już, to by było pytanie właściwie do prokuratorów Komisji Śledczej, bo jeśli oni sobie powiedzmy, wszczeli jakieś śledztwo, no to to jest i w ramach ich struktury prowadzone.
Dziękuję panie Adamie za udział w programie. A zaprosiłbym teraz, dziękuję bardzo, pana konsula, pana Włodzimierza Walkowiaka. Witam panie konsulu.
Dzień dobry.
Panie konsulu, co skłoniło pana do podjęcia tego tematu związanego z Wielką Ucieczką?
Ja myślę, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ta pamięć nie zanikła i sztafetę pamięci powinni przejąć przedstawiciele młodego pokolenia i stąd była ta inicjatywa, żeby wspólnie z Kuratorium Oświaty zorganizować konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na prace związane z Wielką Ucieczką i muszę powiedzieć, że konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem. 24 szkoły z Wielkopolski wzięły udział. Wpłynęły 42 prace i w dniu dzisiejszym, w piątek, na pokazie filmu Wielka Ucieczka na Północ, po tym pokazie wręczyliśmy nagrody laureatom za naprawdę duży wkład pracy w przygotowanie tych prac konkursowych i nagrody dostali również opiekunowie klas, bo to była też ich zasługa, że młodzież tak bardzo się w te przygotowania zaangażowała.
Czy to była pierwsza taka akcja pana jako konsula honorowego właśnie w tym temacie?
W tym temacie tak. No, okazja była najlepsza z możliwych, ta 75. rocznica. Bardzo uroczyste obchody zarówno w Żaganiu, jak i w Poznaniu i uznałem, że warto poświęcić trochę czasu i zaangażować instytucje do tego, żeby rozbudować te obchody i tu muszę przyznać, że bardzo duże wsparcie ze strony władz tutaj lokalnych, to znaczy Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Poznania, Starostwo, takie naprawdę żywe zaangażowanie i zainteresowanie wsparł nas Instytut Pamięci IPN, Kuratorium Oświaty właśnie, jeszcze CK Zamek, który udostępnił nam pomieszczenie kina pałacowego na pokaz tego filmu, między innymi Fundacja Malta, także dużo instytucji się tutaj zebrało i wspólnie stworzyliśmy.
A jak ocenia pan poziom prac, który, bo przecież przysłuchiwał się pan temu konkursowi i...
Tak, no ja byłem w jury również, także muszę powiedzieć, że niektóre prace naprawdę zaskakiwały poziomem. Byli uczniowie pierwszej klasy liceum na przykład, którzy...
Tutaj z Poznania? Pamięta
to? Z Wielkopolski. To tych prac było naprawdę sporo. O poziomie najlepiej świadczy fakt, że przyznano dwie pierwsze nagrody, ponieważ trudno było rozstrzygnąć, która praca jest lepsza. Naprawdę duży wkład przygotowania, poszukiwanie materiałów. Niektóre fakty takie zupełnie pozornie mało znaczące też zostały odnalezione. Także było to bardzo ciekawe. A Głos Wielkopolski zorganizował konkurs dla czytelników. Opierał się on na 8 pytaniach i przynajmniej 2 pytania były trudne, ale też większość odpowiedzi była prawidłowa.
Czy dotyczyły one tylko tej sprawy Wielkiej Ucieczki, czy w ogóle udziału sił powietrznych w wojnie?
Nie, myśmy się koncentrowali na Wielkiej Ucieczce właśnie ze względu na to, że to jest rocznica, ale tam między innymi były 2 takie pytania związane z Poznaniakami, którzy jeden z nich zginął i brał udział w Wielkiej Ucieczce i został też zamordowany, a drugi był więźniem Stalagu III i na listę ucieczki się dostał tylko na dalekie miejsce, w związku z czym nawet do tunelu nie doszedł.
Panie konsulu, takie pytanie. Czy współpraca z wojskiem także umożliwiła wam podjęcie tych wysiłków związanych z uroczystościami? W jaki sposób wojsko? Bo wiemy, że w Żaganiu dzisiaj stacjonuje dość duży kontyngent Wojska Polskiego, które w jaki sposób włącza się do tej waszej akcji?
No my tutaj mamy bardzo, bardzo dobre doświadczenia, ponieważ co roku w listopadzie, około 11 listopada organizujemy Dzień Pamięci, Remembrance Day, w którym obchodzimy czy czcimy pamięć bohaterów II wojny światowej ogólnie. I wtedy jest też oficjalna uroczystość na cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu z udziałem ambasady i bardzo często towarzyszą też żołnierze brytyjscy stacjonujący w Polsce.
A w czasie tych uroczystości w tym roku, czy też żołnierze brytyjscy biorą udział w...
Jak najbardziej. No dzisiaj na tym seansie i przy okazji wręczania nagród była około 50-osobowa grupa żołnierzy RAF-u.
Pierwszy raz w kraju byli ci piloci?
Niektórzy pewnie tak. Pułkownik mógłby...
Your colleagues from Royal Air Force were first time in Poland or...
Those that were here today.
80% first time.
Panie konsulu, to taka prośba. Jeżeli będzie mógł pan zadać pytanie, jakie są wrażenia i podzielić się potem może z nami na mediach,
oczywiście,
jak jest wrażenie pilotów brytyjskich, którzy przyjeżdżają z daleka i widzą swoich byłych kolegów, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie za wolność Europy. Bo musimy powiedzieć tutaj wyraźnie, że ta wielka ucieczka, znana nam bądź co bądź tylko z filmu oraz z książki, teraz dzięki pana działalności, tej akcji, którą pan podjął, znana młodym ludziom. Dokładnie.
Odświeżone.
Mamy tutaj grupę młodych ludzi też z poznańskiego liceum, która słucha tego naszego, tej naszej audycji i miejmy nadzieję, że...
Właśnie na nich liczymy, bo tak jak ktoś powiedział, oni oddali swoje dzisiaj za nasze czy za wasze jutro.
I miejmy taką nadzieję, że młodzi ludzie, którzy nas słuchają, zapamiętają nasze słowa. Panie konsulu, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz za przybycie do studia i podzielenie się z nami pana opinią o wydarzeniach, o tym konkursie.
Dziękuję bardzo.
Panu pułkownikowi także dziękujemy i panu Adamowi. Dziękuję państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli atasze obrony ambasady brytyjskiej w Warszawie, pułkownik Dominik Morgan, pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Adam Kaczmarek i pan konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu Włodzimierz Walkowiak. Audycja powstała dzięki współpracy Radia Poznań i poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy kolegom z Radia Zachód za to, że mogliśmy zajrzeć do Muzeum w Żaganiu. Program realizował Krzysztof Jankowski, któremu bardzo dziękujemy i dziękuję bardzo całemu zespołowi technicznemu Radia Poznań pod kierownictwem dyrektora Zbigniewa Zaboklickiego. Z naszymi gośćmi tutaj w Poznaniu rozmawiał Jarosław Burchardt. Ja nazywam się Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.